Babel, czyli Rzeczpospolita Multikulti, cykliczny podcast dzięki uprzejmości Radia Tok FM, w którym dzień dobry mówią
Adam Balcer
i Paweł Sulik. Dokąd dzisiaj, ale proszę nie gmerać przy sprzęcie tu, to wszystko jest poustawiane tak, żebyśmy byli słyszalni, żeby od Wołgi po Odrę
ale to pan,
nas było słychać.
Szczerze mówiąc, tworzy pan warunki jak w Niebowzięci. Czyli maklak latający z Himmelsbachem. Tam była taka scena, że chciał sobie nawiew zrobić i dostał po paluchach od klęgi i nie majdrujta.
No to to u nas to samo. Nie majdrujta. No
dobrze, to już nie majdruj. Proszę pana, i moi drodzy, no siedzieliśmy długo Mołdawia i okolice i chcemy ruszyć w wielkie przestrzenie wolne. W naszą tutaj eurazjatycką prerię, Dziki Zachód. Czyli ruszymy wielkim stepem i tak sobie będziemy jechać dość długo. Nie bójcie się, będziemy o was dbać. Nie porzucimy was gdzieś przy minus 50 po środku Kazachstanu. Spróbujemy dojechać do Oceanu Spokojnego. Weźmiemy oczywiście Ukraińców, Polaków, na wóz, pionierów, Nomadland, prawda? I oprócz tego będziemy poznawać najróżniejsze ludy i historie, bo to nie jest tylko opowieść o nas, o Polakach i Ukraińcach. Też po to, żebyście, taka jest nasza intencja, no poznali tych nie Rosjan mieszkających w Rosji. To znaczy nie etnicznych Rosjan, nie rosyjskie narody Rosji. O. No więc ruszamy z wschodu Ukrainy. Tam, gdzie teraz, jak wiecie, toczy się wojna z rosyjską agresją na pełną skalę. I te tereny, między innymi Donbas, dzisiaj wam pokażemy to pogranicze ukraińsko-rosyjskie, ten step południowej Rosji, dojedziemy pewnie aż do Wołgi, czyli szczególnie Wielka Orda. No i Kijów wam też pokażemy jako bramę na wschód. Będą też troszeczkę, ostrzegam, osoby poniżej 18 roku życia, niech w pewnych momentach wyłączają, bo będzie trochę o alkoholu. No nie mówię, że od razu jakiś promocja i reklamy, ale no niestety odwiedzający nas mieszkańcy Europy Zachodniej czasami przeżywali zaskoczenie na temat potencjału alkoholowego mieszkańców tej części świata. Zgodnie tutaj pobawimy się trochę stereotypami.
Babel. Rzeczpospolita Multikulti. Podcast historyczny Tok FM. Zapraszają Adam Balcer i Paweł Sulik.
No więc jak jesteśmy na tym wschodzie dzisiejszej Ukrainy, to pamiętamy, no tak co wiele razy wam opowiadaliśmy, ta granica jest, nie mówię tego w znaczeniu, że pozwalamy ją przesuwać, ona jest nienaruszalna, ale historycznie no, biegnie przez tereny, które były stepowe i to nie jest ta granica ukraińsko-rosyjska w średniowieczu, jej po prostu tam nie było. No nie było też i Rosji, i Ukrainy. No więc zaczynamy od północnej części wschodniej Ukrainy, od Czernichowa i księstwa czernichowskiego. Opowiadaliśmy wam o tym mieście. Kiedyś w średniowieczu był większy od Kijowa. I był naprawdę bardzo dużym miastem. I to jest bardzo ciekawe księstwo czernichowskie, bo to jest jedyne księstwo, które terytorium z księstw Rusi Kijowskiej znajduje się i w Rosji dzisiejszej, i Ukrainie, i Białorusi. Jedyne, które łączy, bo jest na pograniczu, było położone po graniczu tych trzech państw, a jednocześnie no jest, można powiedzieć, w cudzysłowie, takie kresy Rusi Kijowskiej graniczące z Wielkim Stepem. Inna nazwa to na przykład Siewierszczyzna. No więc od Nowogrodu Siewierskiego. I to są takie ciekawe tereny, że tam spotkacie no, wielu ludzi z, nazwijmy to, z backgroundem stepowym, wywodzącym się ze Wielkiego Stepu, którzy to są na przykład takie historie, co często może was zaskakiwać, ale jak posłuchacie naszych starych podcastów, no to okaże się, że pamiętajcie, piastowie żenią się też z kobietami stamtąd, księżniczkami, nie z zamiedzy. Tylko naprawdę, no od Krakowa to naprawdę daleko i w efekcie, no, nasiąkają tą straszną, stepową, koczowniczą prawda, kulturą. To znaczy, mówię tutaj z przymrużeniem oka, chodzi o to, że często księżniczki z dynastii Rurykowiczów miały wśród swoich przodków też księżniczki połowieckie z ludów turkijskich. I potem zobaczycie, że właśnie na tych terenach będą też osadzani Tatarzy pod panowaniem ruskim i litewskim. Powstanie nawet państewko, które się będzie nazywało Jałodajewszczyzna.
O.
To jest dla torturowania wszystkich, jak ktoś chce się, tak. Więc tak się nazywało państewko w XV wieku istniejące. Wielokrotnie w naszych podcastach i dzisiaj też pojawi się rodzina Glińskich. I Glińsk znowu znajdziecie tam. Rodzina pochodzenia tatarskiego od wielkiego wodza tatarskiego Mamaja. I poprzez nich mamy rozwój też kozactwa ukraińskiego i stąd Mamaj w kulturze kozaków z Rzeczpospolitej. Więc to jest ewidentnie region pograniczny, ale też region, który był skrzyżowaniem o strategicznym znaczeniu. Teraz jest bardzo ta quasi-geopolityka popularna u nas.
Mhm.
To są takie... Nie będziemy reklamować tych naszych, prawda...
Domorosłych.
Domorosłych magików, szamanów. No więc na czym polegało znaczenie regionu? To było skrzyżowanie w XV wieku pomiędzy właśnie Krymem, Hanatem Krymskim, bo wam się pewnie kojarzy zawsze ten Krym, to tylko półwysep. Nie. To było znacznie większe państwo. Większość jego terytorium. Oczywiście centrum był Krym, trochę jak z Czernichowszczyzną. Centrum to Czernichów i okolice, czyli dzisiejsza Ukraina, ale większość terytorium księstwa była w Rosji. I była, ciągnęła się daleko hen w górę, całkiem niedaleko do Moskwy. Więc tak naprawdę, jeśli będziemy, tutaj mówimy oczywiście, podkreślam, żartujemy, jeśli byśmy byli takimi, prawda, zwolennikami mega wielkiej Ukrainy, to są wszystko tereny, mówimy żartobliwie, historycznie ukraińskie. Oczywiście żartujemy, żebyście zaraz tutaj do nas nie wydzwaniali, że chcemy kroić na kawałki. I czyli mamy pogranicze Wielkiego Księstwa Moskwy, przerwa Czernichowszczyzna i następnie tereny związane z Krymem, te stepowe. Albo druga opcja, nie północ-południe, tylko wschód-zachód, że jest to region, przez który Wielkie Księstwo Litewskie graniczy z Wielką Ordą. I to w XV wieku będzie właśnie ten czworokąt ze sobą rywalizujący. A teraz, co to była Wielka Orda? No nieraz słyszeliście u nas tak, najazdy mongolskie, podział wielkiego, największego w dziejach świata mocarstwa lądowego, a jeśli chodzi o całą powierzchnię, to drugie po brytyjskim, właśnie mongolskie, ono się podzieliło na państwa. Jednym z najważniejszych państw, dla nas kluczowym w naszych opowieściach, jest Złota Orda. I Złota Orda w XV wieku zaczyna się jej dekompozycja, rozpad. No i powstają na jej gruzach państwa. W centrum przetrwała właśnie Wielka Orda, która będzie aspirowała w XV wieku, co zakończy się jej klęską, do odzyskania kontroli nad tymi zbuntowanymi z jej perspektywy prowincjami. Te prowincje, to na dole był właśnie Hanat Krymski, to był, powiedzmy, południowy zachód od Wielkiej Ordy, bo Wielka Orda jest mniej więcej od Dniepru do Wołgi, te tereny stepowe. Następnie mamy na południu Astrachań, to jest ujście Wołgi. Będziemy wam opowiadać w kolejnym podcaście o Kazaniu, Tatarstan, Baszkiria, Powołże, o tym regionie, położonym nad Wołgą. Płyniemy Wołgą i dopływamy do ujścia, gdzie jest wielka delta i to jest Morze Kaspijskie i to jest największa rzeka w Europie. Gigant. Tak? No i następnie mamy na wschód od Wielkiej Ordy kolejne państwo sukcesyjne, nie secesyjne, ale też i secesyjne z perspektywy Wielkiej Ordy, czyli Ordę Nogajów. To jest naród, którego nazwa pochodzi od Nogaja, bardzo związanego z historią Ukrainy, wybitnego wodza tatarskiego, który był wielkim przyjacielem Lewa Danilowicza, syna Daniela, żebyście sobie to już tak porządkowali. I gdzie go widzimy? W Kazachstanie. Bo pamiętajcie, że kawałek Kazachstanu jest w Europie, geograficznie. A następnie na północ od Wielkiej Ordy, czyli zataczamy koło, Krym, Astrachań, Nogaje i na północ powstanie Hanat Kazański. Słowo Kazań w ogóle pochodzi od właśnie z języków turkijskich. Kotłownia, tam gdzie się robi cieplutko. Taka, powiedzmy, odgrzania. I na samym końcu, ale tam na razie was nie zabieramy, bo tam jest bardzo zimno, Hanat Syberyjski. Sama nazwa Syberia jest pochodzenia tatarskiego. O. Więc jak widzicie, dekompozycja była solidna i te państwa turkijskich plemion będą ze sobą walczyły. I my będziemy, my mówię Polacy, Ukraińcy, Rusini, w to zaangażowani. Dlatego, że jak chcecie, tak się zadacie pytać, nie, dobra, tak jak my się uczymy w szkole, Mieszko, kto był tym Mieszkiem Wielkiej Ordy? Said Ahmed, który, pierwszy chan Wielkiej Ordy, urodził i wychował się w Wielkim Księstwie Litewskim.
O.
Nasz chłop. Nasz. Który był synem Tochtamysza. Tochtamysz pojawiał się nieraz w naszym podcaście. Bardzo ciekawa postać. Chan, który zaprzyjaźnił się z Witoldem, najwybitniejszym władcą w dziejach Litwy. Zaprzyjaźnił się, bo walczył z razem z nim o Witold go wspierał, bo Tochtamysz stracił tron i próbował go odzyskać. Zakończyło się to katastrofą nad Worsklą. Wiele razy wam opowiadaliśmy. 1399. To jest właśnie te regiony, gdzie właśnie mówiliśmy wam, te pogranicza koło Czernichowszczyzny. To są te regiony, pamiętajcie, gdzie na przykład stoczono największą bitwę pancerną w dziejach świata. Kursk. 1943. To jest region, gdzie stoczono niezwykle ważną bitwę, o której wam opowiadaliśmy, w dziejach Europy Wschodniej. Połtawa. 1709. I to jest bitwa, która zadecydowała o tym, że Rosja stała się imperium. Więc bardzo ważny region. To był też ważny region, myślę, w trakcie tej wojny, że właśnie udało się zatrzymać też ofensywę rosyjską tam, a potem ją odrzucić Ukraińcom. I Tochtamysz związał się z nami, był, można powiedzieć, uzyskał azyl polityczny. To objęliśmy go programem uchodźczym i był imigrantem politycznym. Jego syn, Dżelaleddin, był naszym sojusznikiem w bitwie pod Grunwaldem. Więc Said Ahmed, można powiedzieć, prawie rodzina. Natomiast oczywiście, jak spojrzymy na jego biografię, to przeprowadzał najazdy i na Wielkie Księstwo Moskiewskie, i Wielkie Księstwo Litewskie, ale jeśli chodzi o te ataki na Wielkie Księstwo Litewskie, to mamy bardzo ciekawą sytuację, bo on się angażuje w wojny domowe w Wielkim Księstwie Litewskim i jednocześnie walczy ze swoimi rywalami, pretendentami do tronu, przeciwnikami tatarskimi. Mhm. Czyli jak widzicie, mamy coś takiego, że równolegle toczą się wojny domowe na gruzach Złotej Ordy i toczą się też wojny domowe w Wielkim Księstwie Litewskim, powstają sojusze. Dostał naprawdę łomot, po którym musiał Said Ahmed zostać, po śladami taty zostać właśnie wówczas w Unii Polsko-Litewskiej, w Wielkim Księstwie Litewskim, uchodźcą politycznym na stałe, od Hadzi Gireja, albo Gireja, czyli założyciela Hanatu Krymskiego, który był sojusznikiem Kazimierza Jagiellończyka. Kogo wspierał Said Ahmed w swojej karierze? Wspierał Świdrygiełłę. To jest, już wam opowiadamy, bardzo ważna postać w XV wieku w historii Wielkiego Księstwa Litewskiego. Młodszy brat Jagiełły, Olgierdowicz, tak? Który został w 1430 roku po śmierci Witolda wielkim księciem Litwy. I doszło wtedy do wojny domowej. Tą wojnę przegrał. W tej wojnie właśnie Said Ahmed go wspierał. I potem przez prawie 20 lat był księciem wołyńskim. Więc był zawsze związany bardzo z... Był też właśnie księciem Nowogrodo-Siewierskim i Czernichowskim. Z przerwami przez kilka lat, a następnie przez 10 lat. Czyli był związany właśnie z terenami Czernichowszczyzny, więc on miał know-how, on się znał z Tatarami. Następnie To jest były czasy, słuchajcie, pamiętajcie, że troszeczkę jak w piłce nożnej dokonywano licznych transferów między klubami i okazywało się, że na przykład miał okres Świdrygiełło, że uciekł i współpracował z Moskwą przeciwko Litwie, a potem trafił do Tatarów i najeżdżał na Moskwę z Tatarami. Więc można powiedzieć troszeczkę 15-wieczny Kmicic. I następnie udzielił Said Ahmed w latach 1448-51. Wspierał w walce z Kazimierzem Jagiellończykiem kolejnego, właśnie toczyła się walka o tron Wielkiego Księstwa Litewskiego, Michała Zygmuntowicza Kiejstutowicza. Znowu z tych właśnie jednych z gałęzi Olgierdowiczów. Więc co ciekawe, zdarzały się takie sytuacje, bo nam się wydaje, pamiętajcie, że oprócz tego, że była Unia Polski z Litwą, to na przykład i w Polsce były różne lenna, byli potężni magnaci, którzy często mieli no, bardzo dużą władzę, to tutaj, jeśli chodzi o Litwę, to nawet bardziej można było zaobserwować to zjawisko decentralizacji. I było księstwo kijowskie. Rządziła nimi rodzina, o której wam nieraz opowiadaliśmy, Olelkowicze. I to była sytuacja taka, że jak były wojny właśnie z Kazimierzem Jagiellończykiem, królem Polski, to Said Ahmed dostawał przejście przez tereny kijowszczyzny. Zapraszamy tędy korytarzem i walczył z Kazimierzem Jagiellończykiem, najeżdżał, łupił. No historycy zakładają, że podczas powrotu on część pozyskanych drogą rabunku środków materialnych i zdobyczy łupów przekazywał Olelkowiczom. Więc pamiętajcie o tym, że dla Olelkowiczów to była perspektywa taka, no podlegamy pod władzę Wielkiego Księcia Litewskiego, ale to jest dla nas szansa, żeby wzmocnić naszą pozycję i przymykamy oczy na to, że Said Ahmed no, nie jest, najdelikatniej mówiąc, przyjacielem naszego suzerena. Następnie władzę w Wielkiej Ordzie jest przerwa i obejmuje i będzie rządził ponad 20 lat Ahmed, albo Ahmad, który jest dla nas bardzo ważny, dla historii regionu i związany bardzo z historią Polski i Litwy, bo w roku 1480 to było tak zwane czekanie nad rzece Ugra. Czekał na nas, nie przyszliśmy, jak na Godota od Becketa. O co chodziło? Żeby Kazimierz Jagiellończyk dołączył i żeby razem z Tatarami z Wielkiej Ordy uderzył na Moskwę. Dla Rosjan jest to bardzo ważne, wybrali tą datę i uznali, od tego momentu można mówić o zrzuceniu tak zwanego jarzma tatarskiego przez Moskwę.
No dobra. Czekał, nie doczekał się, ale ruszył w końcu do walki.
Nie. Uznał, że nie. Po drodze tylko złupił region Una w Wielkim Księstwie Litewskim, ale gdzie była ukryta opcja moskiewska. I rozczarowany, wkurzony na Kazimierza Jagiellończyka, który wtedy no, miał związane ręce uderzeniem Tatarów krymskich. Bo co się stało? Tatarzy krymscy, mamy często, co się dzieje, mamy zmianę sojuszy. To też, co macie w Europie, w historii, tak? Że bardzo długo Austria walczyła z Francją, a potem się zaprzyjaźniła z Francją. Bo uznała, że Prusy to problem, tak?
Ale ten Ahmad się dogadał z Tatarami krymskimi, że jak oni
nie,
to my
też... Nie, lubił się z nimi, a Tatarzy krymscy zaprzyjaźnili się wówczas z Moskwą. Wcześniej, no. Co potem historycznie, to jest ten taki, powiedzmy, temat tabu, a każda historia Rosji, która będzie starała się udowodnić, no co wy, my wam nic złego nie zrobiliśmy,
byliśmy
my zawsze
kolegami. Wasi...
Tak, druzja, no nie, był ten okres, koniec XV wieku, początek XVI wieku, że my współpracujemy z Wielką Ordą, a Moskwa, wówczas rządzi Iwan III Srogi, współpracuje z Tatarami krymskimi. I to bardziej, lepiej. My gorzej synchronizowaliśmy. Tutaj pojawia się pytanie, że Kazimierz Jagiellończyk miał niestety opinię takiego troszeczkę, jakby to powiedzieć, no takiego mało asertywnego, to nazwijmy tak eufemistycznie, władcy, który liczył cały czas, no Krym jest tutaj, nie można tak zupełnie, trzeba z nim sobie jakoś ułożyć relacje. I co było widać jego, ten brak asertywności? Wielka Orda starała się walczyć z Moskwą po to, żeby Moskwa nie podbiła Wielkiego Nowogrodu. A my no troszeczkę przepraszam, jak Poncjusz Piłat, no po prostu byliśmy pasywni. Oczywiście można tłumaczyć, ale to trzeba powiedzieć wprost, że to był wielki błąd, że Jagiellonowie za bardzo zaangażowali się w Europie Środkowej. Trzeba było się skupić na wschodzie i właśnie wspierać Wielki Nowogród, a następnie współpracować lepiej z Wielką Ordą. I właśnie ta współpraca była już w czasach syna Achmata, szejkha Achmata, który został, był ostatnim hanem Wielkiej Ordy i który między innymi w 1501 roku, to było dla nas bardzo ważne wsparcie, bo początek XVI wieku to jest dla Wielkiego Księstwa Litewskiego wspieranego przez Polskę katastrofa, jeśli chodzi o wojny z Rosją, z Moskwą wówczas, tak? Klęska za klęską, dopiero się to udało jakoś stopniowo odwrócić, ale ta wojna, szczególnie 1500-1503 rok, to szło fatalnie i tutaj na przykład szejch Achmed nam pomógł, bo uderzył właśnie na ziemię siewierską w ramach Czernichowszczyzny, zdobył Nowogród Siewierski, Briańsk i w efekcie no, to był odbił te tereny, które opanowała Moskwa i dał nam, można powiedzieć, że to było uderzenie dywersyjne, dał nam czas, na jak, żeby złapać troszkę oddechu. Natomiast niestety już rok później został rozgromiony przez Mengela Gireja, syna Hadziego, który był naszym wówczas wrogiem i sojusznikiem Moskwy. I to jest już koniec Wielkiej Ordy, klęska. Natomiast, co ciekawe, Polska, Litwa, no to miejsca, gdzie można znaleźć, to dzisiaj to brzmi troszeczkę, prawda, tutaj wiecie, że to nasz taki sarkazm, autoironia, ale schronienie dla muzułmańskich uchodźców politycznych. I szejch Achmed trafia i będzie mieszkał przez wiele lat w Litwie. I co on tam robi? No jest w jakimś stopniu takim no w areszcie domowym, bo jego wolność jest w jakimś stopniu ograniczona. Jaki jest pomysł na niego Jagiellonów? Straszenie nim Tatarów krymskich. Troszeczkę jak w filmie Pulp Fiction, Bokraka, przepraszam. Uważaj, Mengelu, bo wypuścimy na ciebie szejcha Achmeda. Tak, natomiast no wreszcie udało się, bo przyjeżdżały delegacje Tatarów właśnie z terenów stepów południowej Rosji. Dajcie nam tego szejka Achmeda. On ma znakomity, trochę przepraszam, jak z psami rasowymi. On ma znakomitą genealogię od Dżingizów, tak jak trzeba. Dajcie go nam, na władcę. No i wreszcie go wypuściliśmy w 1527 i słuchajcie, trafił do Astrachania. Zobaczcie sobie na mapę. I tam przez rok panował, ale no skończyło się to jego katastrofą. No postać tragiczna. Można powiedzieć, że na wybitnego władcę się jednak nie nadawał. Natomiast no, można uznać, że w tej rodzinie był pech i jego wnuk będzie ostatnim hanem Astrachania, zdobytego przez Rosjan w 1556. Opowiemy wam więcej jeszcze o tym w kolejnych podcastach. Generalnie to okres już panowania Iwana Groźnego, który będzie miał wielki wkład w podbój tych państw powstałych na gruzach Złotej Ordy. I nazywał się Derwisz Ali Khan i po tym jak jego, no to było tak, że uznali Rosjanie, że trzeba go, na początku go wspierali, żeby został hanem Astrachania, a potem go obalili, dlatego, że zaczął przyjaźnić się z Tatarami krymskimi. Bo pamiętajcie, że nie licząc tego krótkiego okresu, koniec XV wieku, początek XVI wieku, to generalnie Krymczacy, Tatarzy krymscy, to nie są przyjaciele, najdelikatniej mówiąc, Rosji. I Derwisz Ali uciekł i jego miejsce śmierci to Mekka.
O.
Tam umarł ostatni przedstawiciel tego rodu, trafił do Imperium Osmańskiego i stwierdził, no trzeba odwiedzić święte miejsce islamu i tam umarł. Jeśli chodzi o nasze relacje z Wielką Ordą, to oprócz współpracy militarnej mamy bardzo ciekawe zjawisko wymiany posłów i dyplomatycznych relacji. Opowiadaliśmy wam o tym, bo tutaj na przykład Żydzi sefardyjscy w tym biorą udział, Izak, tak, nadworny lekarz i tak dalej. Ale czasami jeżdżą nasi Tatarzy. Kirej Kriwoj na przykład, który odwiedził w 1471 Wielką Ordę, był po prostu wysłany przez Kazimierza Jagiellończyka, poseł, dyplomata, był Tatarem. No, mógł zrobić wrażenie na zasadzie, o kurczę, zobaczcie, jeden z nas. Ale oczywiście mógł zawsze szejk Ahmed mu powiedzieć, no co się dziwicie, przecież mój ojciec mieszkał i tam się urodził. Natomiast jak przyjechali do nas z rewizytą, poselstwo, to zabraliśmy ich do Gdańska. Lata 70., tak? No co można było pokazać? Zobaczcie, to było największe miasto wówczas Unii Polsko-Litewskiej. Popatrzcie, jakie mury, jakie potężne, jaka wspaniała architektura gotycka. No wy tam czegoś takiego port. Nie macie. Port. No oczywiście kiedyś były wielkie miasta, potem były nieco mniejsze w Wielkiej Ordzie i Złotej Ordzie. Pamiętajcie, że to nie jest tak, że tam na stepie kiedyś nad Wołgą, jak wam opowiadaliśmy w podcastach, no to była miejsce, gdzie była jedna z największych poziomów urbanizacji w Europie. Ale no chcieliśmy zrobić wrażenie. Natomiast kolejna taka postać to jest Wasyl Gliński z tego właśnie rodu pochodzenia tatarskiego, związanego z Czernichowszczyzną, który został wysłany w 1496. Pomysł był oczywiście taki, żeby wspierać siebie i doprowadzić do... Zawsze to było charakterystyczne wtedy, że można było wspierać pretendentów do tronu, którzy uciekali, byli uchodźcami politycznymi i można było z nimi straszyć. I chcieliśmy razem z Wielką Ordą doprowadzić do przewrotu pałacowego i wymiany władcy na tronie w Krymie. Ale Wasyl Gliński, pseudonim Ślepy, bo miał problemy ze wzrokiem, no tak się jego ułożyła podróż, że został koło Azowa złapany. I tutaj przez kogo? Przez kozaków ordyńskich. Co to byli za ludzie? To byli Tatarzy, wśród których też była ludność słowiańska, pochodząca z ziem ukraińskich, ale którzy właśnie w okolicach Morza Azowskiego nikogo nie słuchali. Więc patrzcie, to co się jeszcze pamiętajcie, że rozpad Złotej Ordy oznacza, że oprócz tego, że powstają jakieś państwa, to są też tereny, że mamy po prostu wolnych ludzi.
Ale to są i Słowianie, i Tatarzy?
Tak, ale przede wszystkim Tatarzy. Czyli mamy oprócz tych słowiańskich kozaków zaporowskich, do których będzie domieszka tatarska, to będzie też jakby Arebur, przede wszystkim Tatarzy z domieszką słowiańską, którzy są nazywani ordyńskimi kozakami. Bo się nikomu nie podporządkowują. I wyglądało to w ten sposób, no, że był problem z rozmowami, bo Wasyl trafił do niewoli, trzeba go było wykupić i tak dalej. Tak? Bo no, czym się zajmowali ci ludzie? No
porwaniami też, dla okupu.
Tak, porwaniami dla okupu. Oczywiście, żeby było jasne, no, jak się kogoś porywa, to chodzi o tego pana, który jest najbardziej wartościowy, a resztę często można w większości. Oni przeszkadzają, no, w takiej długiej podróży, trzeba się ich pozbyć. Podziękować im. I sam Wasyl Gliński jest postacią bardzo ważną, bo słuchajcie, to jest dziadek Iwana Groźnego. To wam pokazuje, że ponad tymi granicami mamy koligację.
Jego dziadek Iwana
Groźnego? Jego córka Helena to jest matka Iwana Groźnego. Ten Wasyl. Ta rodzina wywołała powstanie w Wielkim Księstwie Litewskim, które było wspierane wówczas przez Krym, był pomysł, żeby stworzyć księstwo kijowskie pod ich rządami i pod protekcją, pod protektoratem Krymu, co oczywiście Moskwie się, mimo że byli sojusznikami, nie podobało. I ostatecznie Glińscy wtedy uciekli, to była wojna też Moskwy z Litwą i Polską, uciekli do Moskwy. I stąd właśnie Helena, matka Iwana Groźnego, wyszła za mąż za Wasyla III, który był ojcem i był wielkim księciem moskiewskim. To najlepiej pokazywało, jakie znaczenie miały na przykład to pochodzenie tatarskie, bo Glińscy mogli powiedzieć, my od Mamaja jesteśmy z wielkiej rodziny tatarskiej. I słuchajcie co, żebyście zawsze tutaj w prezencie dla Pawła, bo on jest taki bałkanofil, więc żoną Wasyla i matką Heleny, babcią Iwana Groźnego była serbska księżniczka. o której wam też trochę opowiadaliśmy wcześniej. Więc jak widzicie, związki były bardzo ciekawe. I teraz tak, co widzimy? Wasyl pielgrzymuje do Wielkiej Ordy w celu obalenia Mengela Gereja. Potem są przyjaciółmi, to były takie czasy. I Mengel mu wysyła lekarza do leczenia jego choroby. To był pewnie fachowiec od wszystkiego, ale też można powiedzieć okulista. I bardzo często tymi lekarzami byli Żydzi sefardyjscy, którzy mieli znakomity fach. I w efekcie, jak widzicie, często układała się tak historia, że kogoś chciano zabić, a potem okazał się on być przyjacielem i leczyliśmy go. Dobrze. Więc oprócz posłów z Wielkiego Księstwa Litewskiego do Wielkiej Ordy, albo przez tereny Wielkiej Ordy, a następnie Astrachania, wędrowały też inne poselstwa. Więc nie tylko karawany kupieckie, nie tylko najazdy, ale dyplomacja. I bramą był Kijów. Bardzo ważnym punktem na szlaku. I te, słuchajcie, te poselstwa trafiały przez Wołgę i Morze Kaspijskie i też podróżnicy na Bliski Wschód, do Iranu, ale też nawet do Indii. I teraz wam o tym opowiemy. Nie ma się co dziwić, bo pamiętacie, jak wam opowiadaliśmy, że Ruś Kijowska to szlaki handlowe od Waregów, czyli Wikingów, do Greków, ale też od Waregów przez Wołgę do Saracenów, czyli do muzułmanów. I zaczniemy od Ambrogio Contarini. I...
Co to, Włoch jakiś?
Brawo. Pawle, mógłbyś spokojnie występować w jakimś quizie.
Ja się tak po ludzku dziwię, bo to trochę daleko.
Proszę pana, to proszę się nie dziwić z tego prostego powodu, że wie pan już od dawna, że mamy kolonie włoskie, przede wszystkim genueńskie na Krymie.
Na Krymie.
I stamtąd będzie ruszał Marco Polo. Więc można powiedzieć, proszę pana, no chwileczkę. My jesteśmy z terenem całkiem nieźle zaznajomieni.
Tak, Italia daleko, ale Krym blisko.
Patrycjuszowska rodzina Contarini z Wenecji. Ale na Krymie byli też Wenecjanie, w mniejszym stopniu oczywiście niż Genueńczycy. Młodość spędził w stolicy osmańskiej w Konstantynopolu jako kupiec. Potem walczył też z Turkami, między innymi na pokładzie okrętu. A więc miał know-how od tego kierunku turkijsko-muzułmańskiego. Pomysł był taki, żeby biała owca, tak nazywało się państwo Akkoyunlu, położone, już wiele razy wam o nim opowiadaliśmy, Uzun Hasan, na zasadzie jesteś przeciwko Turcji, współpracuj z Iranem. To było państwo właśnie na terenach Iranu. Turkijskie, ale właśnie z elementami też irańskimi. Zbudujmy sojusz i uderzmy na Turków. Zróbmy z nich kanapkę. A oni będą, prawda, pomiędzy młotem i kowadłem. Więc uznano, niech podróżuje przez, patrzcie, jak dotrzeć do Iranu? Przez Polskę. Niech i Ukrainę, a następnie właśnie stepy południowej Rosji i Wielka Orda nas i potem Wołga i Astrachań. Rusza. Rusza, trafia do nas. Potem właśnie trafił do Akkoyunlu, spotkał się z Uzanem Hasanem, rozmawiał, no wstępnie ustalono, że coś się będzie działo, ale ostatecznie niewiele się wydarzyło. To
czyli
było często...
białoowczanie nie uderzyli.
Białoowczanie akurat od razu nie uderzyli, chociaż toczyli, żeby było jasne, wojny, będą toczyli wojny z Turkami osmańskimi, a jednocześnie będzie też walczyła z nimi Wenecja, współpracując też z innym państwem muzułmańskim, z Mamelukami, w Egipcie, więc Wenecjanie pod tym względem byli naprawdę bardzo skuteczni w budowaniu sojuszy. To była trudna podróż, nie ukrywajmy. Między innymi w Astrachaniu został porwany, trzeba było płacić okup. Przyjęty w Moskwie na audiencji u wielkiego księcia Iwana III. I prowadził dziennik podróży, bardzo ciekawy. Słuchajcie, on jest ważny dla nas i Ukraińców, bo to są... jedne z najstarszych opisów, dłuższe opisy ziem i polskich, i ukraińskich przez autora z Europy Zachodniej. I Więc gdzie jest, jeśli chodzi o Ukrainę, i Łódzk, i Żytomierz, i Czerkasy, i Kijów? Jakie są te opisy? No więc teraz osoby niepełnoletnie robią pauzę, bo jego wizyta w Łódzku, zamek, robi wrażenie, ale generalnie wszyscy według niego byli pijani, agresywni po alkoholu. No może prawie wszyscy. Według Kontarniego spożywali bez umiaru napój alkoholowy sporządzony na bazie miodu. Jak przyznał, bo sam się napił, o wiele mocniejszy niż wino. Czyli miody, nie choryłka. Następnie odwiedził Żytomierz, drewno, włącznie z zamkiem. To też robiło na nich wrażenie.
Wszystko z drewna.
Że bardzo dużo z drewna. I podróż, kierunek Kijów, jak napisał, przez niebezpieczne lasy pełne złych ludzi. Więc odcinek między Żytomierzem i Kijowem bez Tatarów był niebezpieczny. Żali się, że kiedy w puszczy problem z noclegiem, miało być all inclusive, problem ze strawą, żeby coś zjeść, trzeba było rozbić obóz w puszczy. Kontarini nie mógł spać, bo musiał też pełnić nocną straż. Więc to było dla niego naprawdę duże przeżycie. Przybywa do Kijowa, gdzie, no, problem jest taki, że, jak przyznaje, liche spanie. Kwatera nie najlepsza, ale, jak przyznał, znakomite jedzenie. Obfite posiłki, uczty, tak, postaw się, zastaw. Zaraz zobaczymy, kto go tak wita. Ale opis samego miasta. Opis jest taki, spędził 10 dni w mieście, bardzo intensywnie opisuje, no i mówi tak, że generalnie duży ośrodek handlowy. On jako Wenecjanin, no jak coś takiego pisze, no to znaczy, że docenia. I widzi handel północ-południe, futra z Rosji, z Rusi tej moskiewskiej w dół, właśnie do terenów Imperium Osmańskiego i do Iranu. I że właśnie bardzo dużo tych futer, że mamy handel, wymienia zboże, ryby, bydło, owoce, konie, owce, warzywa, wyroby tkackie i metalowe, też z południa jadą różne luksusowe dobra. Też właśnie tekstylne typu, różne kobierce, dywany. Więc generalnie podoba mu się miasto. Przyznaję, że region nie jest jakiś bogaty, ale chleba i mięsa nie brakuje. Jest na bogato. Gości go wówczas pierwszy wojewoda kijowski Marcin Gasztołt, którego nazywa Polakiem, ale jakby się tak zastanowić, no to Gasztołt, rodzina jest litewska i językiem ojczystym jest litewski, ale dla niego, no to jest, on traktuje jako, powiedzmy, no Unię Polsko-Litewską, wówczas Unię Państw, jako jedność. No i mówi, że kolacje są super, bardzo dobre jedzenie, fajni śpiewacy, można powiedzieć, dumki, śpiewają, bardzo mu się kijowskie imprezy podobają, a tak, jeśli chodzi o mieszkańców, to stwierdza tak, że każdego dnia roboczego do trzeciej, a potem impreza w karczmach i tak do późnej, pisze, że do późnej w nocy siedzą, piją, no i niestety mówi, no jak łaził pewnie w mieście, częste bójki. No. Natomiast generalnie żywe miasto, tak? Rozrywka nocna, nie można narzekać. I następnie rusza dalej. I co ciekawe, ten opis miasta oczywiście wszedł do klasyki opisów Kijowa. Jak jest każda jakaś taka, prawda, leksykon opisów Kijowa, zbiór takich opisów, no to musi się znaleźć też relacja Kontariniego. Podawał się za Genueńczyka, bo uważał, że no, Tatarzy do Genueńczyków mają lepszy stosunek i tak dalej. No nie był to do końca najmądrzejszy pomysł, bo no, za taką ściemę to można było stracić głowę, bo ruszył z poselstwem litewskim, którego przyjęli Tatarzy, żeby go chronić, na Krym. To są jeszcze ten okres, kiedy się już psują te relacje polsko-tatarsko-krymskie i litewsko-tatarsko-krymskie. No więc musiał, żeby po tym, jak stwierdził, że chcą go zabrać do Hana, że na dwór, no to stwierdził, nie, momencik, nie jestem Genueńczykiem, tutaj macie 15 dukatów, ja się odłączam, poproszę tylko od, że ja sobie sam pojadę do Kaffy, na Krymie i stamtąd już drogą morską. Tam jest w Kaffie jest, można powiedzieć, konsulat wenecki, który się mną zajmie. I przyjął tą rozłączenie się, z separację od Tatarów krymskich pozytywnie, bo jak ich określał, są to przeklęte psy śmierdzące końskim mięsem.
O.
Natomiast tak się dziwnie składa, że zawsze trzeba mieć jednak Tatara, tłumacza i przewodnika, i jeden taki w cudzysłowie przeklęty pies z nim został. I trafia do Kaffy i stamtąd przez Morze Czarne do Trapezuntu, czyli Trabzonu, następnie jest Gruzja i do Iranu. A wraca, jak widzicie, przez Wołgę i znowu przez nasze ziemie do Wenecji. I kolejnego posła, którego Marcin Gasztołt ma u siebie, to jest jakby no, regularnie ich gości, to jest legat papieski, franciszkanin Ludwik, który był tytularnym patriarchem Antiochii. To było tak, że on bezprawnie się posługiwał tym tytułem, a Antiochia to jest tam, gdzie było teraz to straszne trzęsienie ziemi, Antakya, tak, w Turcji, przy granicy z Syrią. No ale potem no, wreszcie generalnie przyjął tą sakrę biskupią bez zgody papieża, ale ostatecznie stolica apostolska powiedziała, dobra, okej, niech ci będzie. Przyjeżdżał do nas regularnie, do Polski Wielkiego Księstwa Litewskiego. Co więcej, ruszył właśnie przez Świat jest mały, w Kijowie gościł go Marcin. To jest ciekawe, że słuchajcie, w oryginale Marcin Gasztołt to Kontarniego jest nazwany Pam Martin, pisane łącznie. Pam Martin. Pan coś nie mówi.
Pan Martin.
Pan Marcin, wojewodą jestem.
Pan Martin.
Smrodzie.
Pan
z Wenecji, Martin. Ty. Smrodzie. Pam Martin. Więc Pam Martin gościł Ludwika w Kijowie, tak jak Kontarniego, a potem Ambrogio i Ludwik spotkali się gdzie? U Uzana Hasana. Świat jest mały, bo tamten został wysłany przez papieża. Wenecja wysłała swojego posła, a papież swojego. Kolejny poseł, którego gości Marcin Gasztołt, to Giovanni Battista Trevisano. Wenecjanin, który mu nawet pożyczył Marcin 270 dukatów na drogę.
Nic, tylko w służbie dyplomatycznej tak pracować.
Trevisiano mógł powiedzieć, dostanie. Ja na krótsze dystanse biegam, nie na takie długie, ja tylko do Wielkiej Ordy, to tutaj rzut beretem. I tak, odwiedził, spotkał się z Achmetem, wraca, przyjeżdża do Wenecji i pomysł jego jest taki, że przekonuje senat wenecki, słuchajcie, dajmy solidne pieniądze, 2000 dukatów biorę, przekażę Achmetowi, szalony pomysł, Achmet przejdzie przez tereny Wielkiego Księstwa Litewskiego, Mołdawii i uderzy na Turków. Jest chętny. I senat to kupił, ale Kazimierz Jagielloński powiedział, nie, ludzie, moi drodzy, no to nie może być tak, że on będzie przechodził przez nasze terytoria. Niech on się skupi na Moskwie, a nie walczy z Osmanami. To jest logistyczne problemy, plus oczywiście po drodze będzie łupił nasze ziemie, więc wysyła tam, słuchajcie, do Wenecji Filipa Kalimacha. Tego, o którym wielokrotnie wam opowiadaliśmy, Włocha, wybitnego, bardzo ciekawą postać, który wychowywał synów Kazimierza Jagiellończyka i który jedzie z bratem Marcina, z Jerzym Gasztołdem, który był na imprezach w Kijowie. Wiemy to, to jest potwierdzone, więc może przyjechać i cześć, buongiorno, Ambrogio i tak dalej. No i generalnie akurat do Ambrogia, nie może tak powiedzieć, bo Ambrogio jest wtedy w delegacji służbowej, tak, w kamandirowce, natomiast na miejscu no, zna tych Wenecjan z Kijowa, tam się z nimi poznał. I jaka jest główna opcja? Przekonać, i to się udaje, że nie uda się, no nie wyjdzie taka opcja, żeby Wielka Orda wniosła jakiś znaczący wkład w wojnę z Turkami osmańskimi. No więc Trevisiano dojechał tylko do Polski, bo już ruszył i otrzymał, no powiedzmy, no telefon to nie bardzo, SMS-a też nie, maila, tylko informacje, ktoś za nim pędził, Trevisiano tylko tu, wracaj. I Ostatnia taka podróż Wołgą, to tym razem, słuchajcie, będzie, pojedziemy dalej, bo byliśmy Wielka Orda, byliśmy w Iranie, pojedziemy do Indii. To jest postać bardzo ważna dla Rosji, Afanasij Nikitin, kupiec z Tweru. Twer był wtedy niezależny, ale był już słaby. Kiedyś był znacznie mocniejszy. To był główny rywal Rosji. Znowu, Moskwy, przepraszam. Moskwy. Mhm. Gdyby inaczej się potoczyła historia, no to nie wiadomo, jakby to było, ale generalnie, no znowu, trzeba było wcześniej bardziej wspierać Twer. Tu mówię mój kamyczek do Litwinów i Polaków. Starali się, jednak można było więcej. I te swoje jeden z pierwszych podróżników, który właśnie dociera do Indii, to jest, co ciekawe, podróżuje, oni się mogli mijać między sobą, prawda, ci dyplomaci i tak dalej, on podróżuje, bo umrze jesienią 1474 roku. Będzie jechał przez Kijów, umrze w Wielkim Księstwie Litewskim koło Smoleńska. I tutaj są spekulacje, że nie umarł przypadkiem, śmierć nagła, z tego powodu, że oprócz handlu możliwe, że był szpiegiem, szpion. I to szpiegiem Moskwy, a nie Tweru. I to nie pierwszy raz się pojawiały takie oskarżenia. Oczywiście jest pytanie, teczki spłonęły i nie mamy w 100% pewności. I dociera do Indii i tam można powiedzieć, że jest on przykładem, o czym wam często opowiadaliśmy, religii abrahamowej. Bo pisze, bardzo ważne to są jego dzieło, Wędrówka za Trzy Morza, tak się nazywa. To dzieło jest bardzo ważnym źródłem wiedzy o Indiach, ale też stanu mentalności, światopoglądu ówczesnych ludzi. I co jest ciekawe, on pisze w cerkiewno-słowiańskim, też ze słownictwem kolokwialnym rosyjskim, i oprócz tego w arabskim, ale arabskim jakim? Kreolskim. To znaczy arabskim, którym ewidentnie to jest arabski z basenu Oceanu Indyjskiego. Pamiętajcie, że Arabowie z Jemenu na przykład, z Omanu pływają i rozprzestrzeniają islam wzdłuż wybrzeży Afryki Wschodniej i tak samo przez południowe Indie docierają do Indonezji. Dlatego tam macie, na przykład Indonezja, przypominam, jest najludniejszym krajem muzułmańskim na świecie. I co jest niesamowite, on ten arabski zapisuje cyrylicą. Kreolski, arabski, tam są też, znajdują się słowa perskie, bo on znał też perski. Znajdują się słowa i całe zwroty też tureckie. Dlaczego mówię o religiach abrahamowych? Bo na przykład pisze, błogosławi ziemię ruskie i pisze Bóg, tak? Po słowiańsku Allah i Tengri, czyli właśnie nazwa na Boga od Turków. Nieraz pości podczas Ramadanu i on to opisuje. Nieraz modli się z muzułmanami. Ale historycy mówią, to jest tak naprawdę, jak czytamy całość tego dzieła, to jest religia abrahamowa. On łączy chrześcijaństwo z islamem. Bo niektórzy mówią, on dokonał konwersji, ale inni mówią, no zobaczcie, co tutaj pisze. To nie jest jakaś pełna konwersja. To jest coś wyjątkowego. Mówię o nim w tym kontekście, że wraca przez Kijów, że możliwe, że znaczy zginął w niewyjaśnionych okolicznościach koło Smoleńska, bynajmniej nie będąc w wieku zaawansowanym.
A komuś zależało na tym, żeby zginął?
No jak powiedziałem, były poważne poszlaki, że jest szpionem, ale można powiedzieć, że to podłe insynuacje. Jakby powiedział minister Czarnek, nie mieście wszystkich swoją złodziejską, bandycką miarą. I generalnie to wszystko jest związane z Wielkim Księstwem Litewskim, ponieważ wówczas wielkim księciem Tweru jest Michał III Twerski, zwany też Michałem Wygnańcem, który został, jak został wygnany, stracił tron na rzecz Moskwy, która Moskwa sobie podporządkowała jego państwo, to uciekł do nas. I będzie mieszkał, umrze właśnie na uchodźstwie, jako imigrant polityczny kolejny, tylko w drugą stronę, w Wielkim Księstwie Litewskim, na Wołyniu, gdzie otrzyma posiadłości. Jeśli chodzi o jego żony, to jedna żona to jest Sofia Olelkowicz, z tych Olelkowiczów, a potem ożenił się z wnuczką Kazimierza Jagiellończyka. Hmm. Więc jak widzicie, koligacja bardzo dobra i tak zataczamy koło, że odwiedziliśmy Indię, ale i tak wylądowaliśmy ostatecznie na Wołyniu. I kończymy, drogi Pawle.
Czyli puenta jest taka, że jeśli uchodźcy polityczni gdzieś mają uciekać, to do Polski, co nie oznacza od razu, że są bezpieczni zawsze.
Do Wielkiego Księstwa Litewskiego.
Tak, do Wielkiego Księstwa Litewskiego.
Czytaj Rusi też i Ukrainy.
Bez względu na wyznanie i tak. Światopogląd.
Ten też był potwornie podejrzany, prawda? Nikitin. No co tak. To jest? Ludzie kochani. To jakiś New Age był po prostu. Patchworkowa mentalność, tak. No po prostu jakiś postmoderna.
Nie mówiąc o tym, że to, co napisał, to przekleństwo tłumaczy, bo teraz sobie wyobrażam, ile języków trzeba znać, żeby to, co on napisał. Ile alfabetów. Ile alfabetów.
Alfabet jeden.
A, no właśnie, cyrylica. Babel@tok.fm. Jeśli państwo chcą coś zaproponować, zasugerować, to zapraszamy do korespondencji z nami. Babel@tok.fm. A kolejny odcinek podcastu Babel, czyli Rzeczpospolita Multikulti, już za tydzień w piątek popołudniową porą. Do usłyszenia, mówią
Adam Balcer
i Paweł Sulik.
Babel. Rzeczpospolita Multikulti. Podcast historyczny Adama Balcera i Pawła Sulika. Premiera w każdy piątek na tok.fm.pl. Babel. Rzeczpospolita Multikulti.